16 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a w studiu Radia Lublin gość, pani doktor Agnieszka Łukasik-Turecka, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nadszedł dzień, na który chyba wszyscy, szczególnie miłośnicy polityki, czekali. Po świąteczno-noworocznej przerwie wraca Sejm. Przerwie, w której obserwowaliśmy protest posłów na sali plenarnej. Określony chyba nieco jednak kompromitującym wyjazdem Ryszarda Petru i aferą fakturową, która wstrząsnęła KOD-em. No i kolejne odsłony spektaklu pod tytułem Co z dziennikarzami w Sejmie. Czy jest szansa na to, że dzisiaj te wszystkie klocki wrócą na swoje miejsce, czy będziemy świadkami jakiejś nowej układanki?
Jakaś szansa przynajmniej teoretycznie jest, natomiast wielu obserwatorów polskiej sceny politycznej jednak zakłada, że te szanse nie są jednak bardzo duże i ja rzeczywiście pod tą tezą bym się podpisała. Znaczy mamy w tym momencie dwie narracje. Narrację Prawa i Sprawiedliwości, której przedstawiciele twierdzą, że opozycja przeszkadza w prowadzeniu obrad, w tworzeniu prawa, generalnie utrudnia obrady. Myślę tutaj przede wszystkim o pracach nad ustawą budżetową. Natomiast narracja opozycji jest diametralnie różna. Opozycja, czyli jej przedstawiciele postulują o powrót do poprzedniego posiedzenia, zgłaszają uwagi, zastrzeżenia dotyczące zachowania marszałka Sejmu. Myślę tutaj o usunięciu z obrad posła Szczerby. Również mówią o łamaniu prawa. Zupełnie różne narracje, oczywiście elektoraty sympatyzujące z konkretnym ugrupowaniem również podpisują się pod narracjami tworzonymi przez te ugrupowania. Sytuacja moim zdaniem mocno patowa.
O ile w sytuacji Prawa i Sprawiedliwości ta narracja przynajmniej jest w jednym tonie, to w przypadku opozycji już tak jednolita ona nie jest. W co gra Ryszard Petru, który, jak się wczoraj okazało, zrywa porozumienie?
No nie jest to tajemnicą, że na pewno gra o dwie ważne dla niego kluczowe kwestie. Na pewno walczy cały czas o utrzymanie pozycji przywódcy w ramach własnego ugrupowania. Myślę, że słuchacze też mają świadomość tego, że każdy przywódca musi tak zarządzać i tak kreować swój wizerunek, żeby mieć to poważanie, szacunek i poparcie w ramach własnego ugrupowania. Po drugie, walczy o zostanie czy osiągnięcie tego statusu lidera opozycji. Zatem rzeczywiście myślę, że wizerunkowo kto wie, czy nie on najwięcej stracił na tych różnych działaniach, począwszy od 16 grudnia. Przez jednych sympatyzujących z Platformą Wyborców, obywateli może być uznany za zdrajcę, za kogoś, kto się wyłamał z tego sprzeciwu wobec ekipy rządzącej i próbował jakoś wejść we współpracę. Ryszard Petru nazywał to poszukiwaniem kompromisu. Dla innych, którzy tego kompromisu chcieli, będzie z kolei niewiarygodny poprzez to, że te rozmowy przerwał, tak? Że tę współpracę, którą rozpoczął, jakoś tam zerwał i w moim odczuciu tu rzeczywiście jakby nie jest to do końca czytelne zachowanie. Myślę, że na to zachowanie duży wpływ mieli inni działacze Nowoczesnej, młodsi działacze, którzy w moim odczuciu rzeczywiście dążyli do tego, żeby jednak bardziej zachowywać się, czy iść w kierunku takim, w jakim poszli działacze Platformy Obywatelskiej, czyli nie wchodzić w żadne sojusze, nie iść na żadne kompromisy z Prawem i Sprawiedliwością.
Pewnie więcej będzie można powiedzieć w okolicy południa, kiedy rozpocznie się posiedzenie, czy ma rozpocząć się posiedzenie Sejmu.
Tak.
Ale już teraz...
Tym bardziej, że stawiam nawet tezę taką, że poszczególni liderzy ugrupowań, zarówno tych opozycyjnych, jak i Prawa i Sprawiedliwości, myślę, że nie wiedzą tak naprawdę, co się stanie w południe. Świadczą o tym różne ruchy liderów. Chociażby to, że do budynku Sejmu zostały przywiezione skrzynki z systemem mobilnego głosowania. To pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość jednak bierze pod uwagę to, że dzisiejsze obrady będą jednak miały miejsce w sali kolumnowej. Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej wprost mówią, że mają kilka scenariuszy, tak? Czyli są gotowi na poszczególne ruchy w zależności od tego, jak się zachowa Prawo i Sprawiedliwość. Ja myślę, że tak naprawdę, wiem, że to jest trudna sytuacja, ale tak naprawdę, żeby spróbować z niej wyjść w taki sposób, żeby każdy mógł wyjść z twarzą, to tak naprawdę należałoby cofnąć się do momentu, w którym doszło do tego konfliktu. Mówię o tym ostatnim etapie konfliktu, czyli 16 grudnia i wykluczeniu z obrad posła Szczerby. Jesteśmy w studiu, możemy poteoretyzować. Idealnie by było, gdyby poseł Szczerba zwrócił się do marszałka Sejmu wręcz z taką deklaracją, jako młodszy wobec starszego posła, w dodatku marszałka Sejmu, któremu też no jakby w sposób naturalny należy się szacunek, przeprosił za swoje zachowanie. Przyjmijmy taki teoretyczny wariant, że jakoś tam zirytował go. Marszałek Sejmu przeprosiłby za swoją, umówmy się, jednak nieadekwatną reakcję, bo moim zdaniem reakcja była absolutnie nieadekwatna. To nie wymagało takich działań. Marszałek Sejmu ma taki wachlarz możliwości ukarania posła, że absolutnie nie powinien go wtedy był wykluczać. I między panami doszłoby do porozumienia, można by wrócić. Ale to jest oczywiście sytuacja idealna. W studiu możemy sobie takie warianty przedstawiać. Natomiast mam świadomość, że żaden z panów czegoś takiego nie zrobi. Będą to odbierać obaj jako, nie wiem, utratę, chociażby taką utratę wizerunkową. I stąd moment, no, w którym jesteśmy rano w studiu na parę godzin przed rozpoczęciem obrad i tak naprawdę nikt w tym momencie, podejrzewam, nie wie, czy dzisiaj będziemy obserwować obrady z sali kolumnowej czy z plenarnej.
A może wie to Grzegorz Schetyna?
Nie sądzę, dlatego że tak naprawdę Grzegorz Schetyna również musi brać pod uwagę zachowanie marszałka. Sam powiedział, że tam jest Sejm, gdzie jest marszałek. Nie wie, w jaki sposób zachowa się marszałek Sejmu, jak zareaguje. Oczywiście...
Znaczy, marszałek może zareagować, nie wiemy tego, w jaki sposób, ale no, wiadomo, że PSL, bo mówi to jego lider, pan Kosiniak-Kamysz, że PSL nie będzie blokowało mównicy, ale też nie przyjdzie na salę kolumnową. Kukiz też dosyć jasno formuje swoje poglądy na ten temat. On akurat, Paweł Kukiz, twierdzi, że trzeba ukarać tych, którzy będą blokowali mównicę. Ale tak naprawdę jedyną niewiadomą, poza nieprzewidywalnym Petru, jest to, jak zachowa się Platforma Obywatelska. I może właśnie tutaj Schetyna ma teraz te karty w ręku.
Teoretycznie tak, ale zapomniał pan o tym, że również w ramach Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna nie do końca sam podejmuje decyzję. On oczywiście jest przywódcą i do niego należy wybór ostatecznego wariantu, natomiast widać było po ostatnich dniach, że on sam, jako doświadczony polityk, chyba był bardziej skłonny do szukania kompromisu, natomiast to młodsi działacze, myślę tutaj chociażby o pani poseł Musze, działacze skupieni wokół Ewy Kopacz, no jednak ten nacisk z ich strony był, żeby okupować salę, żeby zostać, żeby nie wchodzić w jakąkolwiek współpracę czy próbę dogadania się z Prawem i Sprawiedliwością. Myślę, że zapominamy właśnie też o różnych naciskach, jakim jest poddawany Grzegorz Schetyna. Być może nawet teraz prowadzone są rozmowy, jak się zachować. Zatem również Grzegorz Schetyna nie jest tym, który do końca sam rozdaje karty.
I nie jest tym, który może być widziany w oczach Polaków jako lider opozycji.
W tym momencie takiego wyrazistego lidera rzeczywiście nie ma. Do tego lidera aspirują bardzo różne osoby. W ramach opozycji parlamentarnej to oczywiście Ryszard Petru i Grzegorz Schetyna. W ramach opozycji pozaparlamentarnej jeszcze do niedawna Mateusz Kijowski, Barbara Nowacka. To są osoby, które chociażby w trakcie poszczególnych manifestacji zabierały częściej głos. Obywatele, Polacy, wyborcy też jakoś tam widzą w nich poszczególnych kandydatów.
Ale z ostatniego sondażu dla Rzeczypospolitej no, wynika, że taką osobą, która jest najbardziej postrzegana jako lider, to jest Paweł Kukiz, któremu bliżej jednak do PiSu niż do opozycji. A z drugiej strony najlepszy wynik osiąga w tym sondażu ktoś inny.
Tak, ja widziałam ten sondaż i byłam zaskoczona, że Paweł Kukiz jest w ogóle brany pod uwagę jako lider opozycji, bo rzeczywiście w wielu głosowaniach pokazywał, że bliżej mu do Prawa i Sprawiedliwości niż do opozycji. To jest łatwe do wytłumaczenia dla dlaczego on osiągnął tak wysoki wynik w sondażu. Prosta zasada, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Paweł Kukiz się dystansuje od konfliktu, ludzie są zmęczeni. Proszę pamiętać, że zarządzanie konfliktem jest bardzo ważne w polityce, natomiast bardzo łatwo przekroczyć tę granicę, po której wyborcy, obywatele są zmęczeni i jakby tracą obie strony. Paweł Kukiz się zdystansował, zaczął zyskiwać. Próbuje na tym samym patencie, mówiąc kolokwialnie, pojechać PSL. Czy to się uda? Zobaczymy.
Zobaczymy i pierwsza odsłona tego scenariusza już być może dzisiaj w okolicy godziny 12. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani doktor Agnieszka Łukasik-Turecka, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.